Panie, chcemy Ci oddać ten czas, ten poranek, to południe, żebyś otwierał nasze oczy, żebyś pokazywał nam to, co chcesz, żebyśmy dostrzegli. Proszę Cię, Panie, żebyśmy przejrzeli się w Twoim Słowie jak w zwierciadle. Otwórz nasze serca, Panie. Otwórz nasze umysły. Uwrażliw nas na to, na co chcesz nam zwrócić uwagę. Żebyśmy otworzyli się na działanie Twojego Ducha, żeby nas przemieniał. Na obraz i podobieństwo Twojego Syna. Żebyśmy dorośli do naszego powołania. Żebyśmy dorośli do tego, do czego nas zapraszasz, byśmy mogli z Tobą współpracować. Panie, proszę Cię, żeby ten czas, kiedy pochylimy się teraz też nad Twoim Słowem, nie był takim czasem rytualnym, czasem, który należy odbębnić, żeby był czasem, kiedy słuchamy się w to, co powinniśmy usłyszeć. Być może każdy z nas powinien coś innego usłyszeć z tych rzeczy. Ale proszę Cię, Panie, o to, żeby nikt z nas, ja tak samo, żebyśmy nie wyszli stąd obojętni. Żeby każdy z nas usłyszał to, o czym chcesz nam powiedzieć. Amen. Na moim poprzednim kazaniu omawialiśmy postać Józefa. I przyglądaliśmy się pewnej zasadzie, która jest obecna zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Żeby wejść do życia, musisz przejść przez śmierć. Od upokorzenia do wywyższenia. Tak, zwracaliśmy uwagę na to, że w życiu Józefa były trzy takie zejścia w dół i z każdego z nich Bóg go wyciągał. Nie Józef sam siebie, Bóg go wyciągał. Od uniżenia do wywyższenia. Od śmierci do zmartwychwstania. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy spróbowali pójść troszeczkę dalej w naszym myśleniu. A Łukasz rozpoczął to nabożeństwo cytatem z listu do Filipian i takim wezwaniem do tego, żebyśmy przyjrzeli się naszym myślom i temu, co one z nami robią, w czym one nam pomagają, w czym one nam przeszkadzają i na ile one są zgodne z tym, do czego Paweł nawołuje, chociażby w liście do Rzymian w 12 rozdziale, 1 i 2 wersecie, żeby przemienić nasz sposób myślenia, nasze myślenie. Na myślenie zgodne z tym, jak Bóg chciałby, żebyśmy myśleli, patrzyli na siebie, innych ludzi, sytuacje wokół nas, świat, wyzwania, które do nas przychodzą, żebyśmy tym wyzwaniom, tym pytaniom, które przychodzą do nas z zewnątrz, potrafili dać adekwatną odpowiedź. Abyśmy potrafili być odpowiedzialni. Udzielając właściwych odpowiedzi na wyzwania i pytania, które do nas przychodzą z zewnątrz. Bo Bóg zarówno w Starym i w Nowym Testamencie jest Bogiem, który idzie do przodu. Bogiem, który realizuje swoją misję, swoją wizję przemiany świata, wprowadzenia go w kolejny etap. Niebezpieczeństwo, na które wskazują autorzy ksiąg starotestamentowych i nowotestamentowych, polega na tym, że Bóg może pójść dalej, a my zostaniemy z tyłu. Spróbujmy przyjrzeć się wobec tego naszemu myśleniu i jakie ono ma wpływ na nasze poruszanie się wraz z Bogiem, na nasze chodzenie z Bogiem. Zauważcie proszę, powiedziałem przed chwilą, że życie, sytuacja stawia przed nami pewne wyzwania, zadaje nam pewne pytania. W odpowiedzi na te wyzwania, na te pytania pojawiają się w naszej głowie myśli. One nie tylko biorą swój początek z tej sytuacji, z którą muszę się mierzyć. Cały czas w tle jest Józef i tamto poprzednie kazanie. Nie tylko z tej sytuacji, ale te myśli przychodzą z bardzo różnych źródeł. Z moich doświadczeń, które przerodziły się w pewne założenia, w pewne głębokie przekonania, w które gdzieś głęboko w moim sercu wierzę, że są prawdziwe i niezmienne. Ludziom można wierzyć, ludziom nie można wierzyć. To jest założenie. Gdzieś w dzieciństwie tego się nauczyłem. To prowadzi mnie do tego, że będę bardziej otwarty na ludzi, będę mniej otwarty na ludzi. To się przełoży na moje zachowanie, na mój sposób funkcjonowania w świecie, ponieważ te myśli obudzą we mnie pewne emocje. Lęku, niepewności, albo właśnie pewności, która poprowadzi mnie ku otwartości. Pytania, wyzwania, które przychodzą z zewnątrz, myśli, które we mnie się pojawiają w reakcji na to, co przychodzi i z tego, co jestem w stanie zaczerpnąć ze swojego doświadczenia, ze swojego życia, czy z innych źródeł, na przykład ze słowa. Te myśli uformują moje emocje, te emocje poprowadzą mnie w kierunku konkretnego zachowania. Chciałbym, żebyśmy sekundeczkę, gdzieś mi tutaj uciekł punkt trzeci. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się kilku wersetom, które oczywiście znamy. To nie są dla nas nowe wersety, natomiast pytanie, czy potrafimy dostrzec, jaka tam jest głębia, jaki tam jest potencjał. Może na początek taki bardzo znany werset Ewangelia Marka, 1 rozdział, 15, a może żeby złapać kontekst, 14 i 15 werset. Werset 14 mówi o takiej sytuacji, gdzie Jezus, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą, głosząc dobrą nowinę i mówiąc. I teraz chciałbym, żebyśmy wsłuchali się w to, co Jezus mówi w 15 wersecie. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Z naszym czytaniem Biblii problem często polega na tym, że my się przyzwyczajamy do pewnych tłumaczeń. Pewne rzeczy, w związku z tym pewne rzeczy nam powszednieją. Nie potrafimy usłyszeć tego wyzwania, tego całego potencjału, który jest za takimi słowami ukryty, dlatego że przyzwyczailiśmy się na przykład do takich sformułowań, jak te, które przeczytałem z Biblii Warszawskiej. Natomiast chciałbym zwrócić waszą uwagę na kilka elementów, nad którymi naprawdę warto się zastanowić, jeżeli czytamy ten werset. Po pierwsze, zauważcie proszę, że mamy określony, tak jak powiedziałem, mamy określony sposób myślenia, z którym spotykamy się z rzeczywistością. Ona nas o coś pyta, stawia nam jakieś wyzwania. To myślenie prowadzi nas do określonych emocji. Te emocje wpłyną na nasze zachowanie. Żeby móc wprowadzić jakąś zmianę, muszą przyjść nowe informacje. Coś, o czym wcześniej nie wiedziałem, dlatego moje myślenie było takie, jakie było. I tutaj tą nową informacją, zauważcie, że Jezus zaczyna od nowej informacji. Wypełnił się czas. Nadeszło Królestwo Boże. To jest nowa informacja. To jest nowina. Dobra nowina. Przybliżyło się Królestwo Boże. Wypełnił się czas. Teraz. Zmieńcie swoje myślenie. Przemieńcie swoje myślenie. I zaufajcie tej dobrej nowinie. Takie byłoby dosłowne tłumaczenie tego wersetu. Przemieńcie swoje myślenie, zmieńcie swoje myślenie i zaufajcie. Coś, co często warszawska Biblia tłumaczy jako upamiętajcie się i wierzcie. To jest ciekawe, dlatego że w zeszłym roku znalazłem informację, że dokładnie ten sam grecki zwrot zmieńcie swoje myślenie i ufajcie, pojawia się Józefa Flawiusza, który w podobnym okresie, jak powstawały Ewangelie, użył dokładnie tego samego zwrotu. Czyli mamy to samo stwierdzenie, to samo powiedzenie z literatury pozabiblijnej. I cóż ono tam znaczyło? Tam mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, dlatego że to już widać w czasach Jezusa i w ruchu Zelotów, zaczynają się budzić ruchy rewolucyjne, antyrzymskie. Zaczynają się tworzyć grupy, które dokonują zabójstw politycznych. Zaczyna się pewien trend, on jest mocno uwarunkowany religijnie, gdzieś tam korzeniami sięgając do Machabeuszy, ale coś takiego zaczyna się pojawiać. I teraz Józef Flawiusz, który obrał inną ścieżkę współpracy z Rzymianami na pewnym etapie swojego życia. On poszedł na współpracę z Rzymianami, zostaje takim ich przedstawicielem, który ma spotykać się i rozmawiać z tymi różnymi grupami zbrojnymi, zelotów, innych ugrupowań. Józef Flawiusz trafia do takiej grupy, z tego co pamiętam, w Galilei, spotyka się z tymi podminowanymi, mówiąc kolokwialnie, rewolucjonistami i mówi dokładnie ten zwrot. Zmieńcie sposób myślenia i zaufajcie innej drodze. Zmieńcie sposób myślenia, upamiętajcie się i wierzcie, jakby sugerowała Biblia Warszawska, zmieńcie sposób myślenia i zaufajcie innej drodze. I teraz, jeżeli spojrzymy na te zwroty, które się pojawiają w Ewangeliach, w ustach Jezusa bardzo często, towarzyszy im jakaś nowa informacja, na przykład o tym, że czas się wypełnił, nadeszło Królestwo Boże. Dlatego zmieńcie swoje myślenie. Jest nowy element, którego nie było wczoraj. Zmieńcie swoje myślenie i zaufajcie tej dobrej nowinie. Zaufajcie innej drodze. Odłóżcie przemoc. Są inne sposoby, których Bóg od was oczekuje, jeżeli chodzi o wywiązanie się z naszego powołania, czy wtedy z powołania, z którym mierzył się Izrael. Zauważcie proszę teraz chciałbym zwrócić uwagę na takie trzy sfery, jeżeli chodzi o zmianę naszego sposobu myślenia. Po pierwsze, znowu nawiązanie do Józefa. Mówiliśmy, że zasadą, oczywiście są od niej wyjątki, ale zasadą jest to, że na początku jest wizja. W narracjach starotestamentowych odpowiednikiem tej wizji jest powołanie przez Boga. Bóg powołuje do czegoś. Abrahama, Izaaka, Dawida, Mojżesza. Na początku jest wizja. Ta wizja będzie potrzebna, żeby mieć przed oczami cel, do którego wszystko, co będzie mnie w życiu spotykało, ma prowadzić. Ta wizja tworzy kontekst do wszystkich doświadczeń, które mnie spotkają. Natomiast już od samego początku mamy pokazane, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, mamy pokazane, że do wizji trzeba dorosnąć. Sama wizja nie wystarczy, ona ma pewną funkcję do spełnienia. Ale żebyśmy byli w stanie do tej wizji dorosnąć, musi dokonać się nasza przemiana. Przemiana, której dokonuje w nas Duch Święty, a której my mamy się poddać. W tym kontekście, zauważcie, słowa Jezusa, że kto chce utracić siebie i swoje życie, ten je zyska, ale będzie to nowe życie. Będzie to nowy Andrzej, nowy Łukasz, nowa Maciejka, nowy Jurek. Ale kto chce zachować tego starego Łukasza, Andrzeja, Maciejkę i Jurka, ten straci. Zarówno tych starych siebie, jak i możliwość współpracy z Bogiem. Na początku jest wizja, do której trzeba dorosnąć. I temu będą służyły doświadczenia. To jest jedna z funkcji doświadczeń, prób, przez które przechodzimy. One mają potencjał przygotowania nas do roli, do której jesteśmy powoływani. Dzięki nim Duch Święty dokonuje w nas przemiany, transformacji wewnętrznej. Dzięki nim, dzięki doświadczeniom zdobywamy doświadczenie, którego będziemy potrzebowali w praktycznym życiu z Bogiem, w życiu z innymi ludźmi. A więc musimy zacząć myśleć o sobie inaczej, tak? Pamiętamy, że w przypadku Józefa, w momencie, kiedy on zaczął dostrzegać swoje powołanie, jego myślenie nieprzemienione poszło w kierunku władzy i dominacji. Wielu, wielu lat było potrzeba, żeby Józef z niedojrzałego nastolatka, który myśli o tym, że teraz inni będą mi się kłaniali, stał się dojrzałym człowiekiem, który służy innym. Ba, ratuje ich od śmierci. Ale nie po to, żeby siebie wywyższyć. Bóg podnosi Józefa, ale to jest Józef złamany, Józef, który jest sługą. To nie jest Józef, który chce panować. I w ten sposób też apostoł Paweł mówi w liście do Filipian, dwa rozdziały wcześniej, przed tym fragmentem, przez który nas przeprowadził Łukasz, drugi rozdział, trzeci werset, czytamy tam takie słowa. Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, ale w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Chciałbym zwrócić uwagę na to sformułowanie uważajcie coś za coś. To jest dosyć ciekawy motyw, który się bardzo często będzie pojawiał w listach apostolskich. W związku z tym warto jest być na niego wyczulonym. autorzy tych listów, tak, w tym wypadku Paweł, zachęcają do tego, że kiedy patrzysz na coś, uważaj to coś za coś konkretnego. O czym rozmawiamy? O interpretacji. W jaki sposób ja zinterpretuję to doświadczenie, które mnie spotyka, tę sytuację, w której się znalazłem, to wyzwanie, które przychodzi, to pytanie, które słyszę. W jaki sposób ja je zinterpretuję? Paweł zaleca, ale nie tylko Paweł, to samo zobaczymy za chwilę u Piotra i u Jakuba. Oni zachęcają do tego, żeby uważać to za to. To ci pomoże. To ci pomoże. To wpłynie na twoje myślenie. To wpłynie na twoje emocje. To wpłynie na twoją postawę w stosunku do innych ludzi. Tak jak w tym przypadku. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. W innym miejscu Paweł będzie zachęcał do tego, żeby się nie porównywać. Ale jeżeli już wpadasz w taki sposób myślenia, bardzo naturalny dla nas wszystkich, to pojawia się zalecenie: uważaj siebie za niższego od innych. Tak na innych patrz, tak o innych myśl. Ale chciałbym, żebyśmy przeszli jeszcze od myślenia o sobie, tu jest dorastanie do swojego powołania, myślenia o innych, z którymi razem żyjemy, z którymi razem służymy, z którymi dzielimy to, co dobre, to, co złe. Chciałbym, żebyśmy przeszli jeszcze na chwileczkę do myślenia o życiu i o tym, co nas w tym życiu spotyka. Takie dwa fragmenty, nad którymi chciałbym, żebyśmy się jeszcze dzisiaj pochylili. Pierwszy fragment to jest list Jakuba, pierwszy rozdział, wersety 3 i 4. Zauważcie, ta sama zasada. Jakub pisze: wiedząc, że doświadczanie wiary waszej sprawia wytrwałość, prowadzi do wytrwałości. Wytrwałość zaś niech prowadzi do celu, do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. Czyli mamy tę wizję, mamy ten cel, mamy to dzieło doskonałe. I teraz, żeby być w stanie tam dojść, pomimo tak wielu przeszkód, tak wielu trudności, tak wielu wyzwań, tak wielu pytań, Jakub mówi: będziesz potrzebował wytrwałości. A ta wytrwałość może zrodzić się poprzez doświadczenia, które cię spotykają. Doświadczenia, z którymi musi się zmierzyć twoja wiara, twoje zaufanie Bogu. Bardzo podobna myśl, ale też to ukazująca troszeczkę inne aspekty. Pierwszy list Piotra, następna księga, pierwszy rozdział, wersety od 3 do 7. Piotr zaczyna takimi słowami ten fragment. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swojego odrodził nas ku nadziei żywej poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Wizja. To była wizja. Teraz Piotr od 6 wersetu przechodzi do zalecenia, które jest, nawiasem mówiąc, bardzo podobne do tego fragmentu, który Łukasz nam przeczytał. Weselcie się z tego, mając cały czas tę wizję na oku. Mimo, że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Znowu, czyli mamy znów wizję, która ma spełnić pewną funkcję. Mamy tę samą prawdę, co u Jakuba, czyli poprzez doświadczanie naszego zaufania Bogu rodzi się wytrwałość. Po to, żeby to nasze zaufanie Bogu, żeby ta nasza wiara mogła być oczyszczona, mogła być mocniejsza, mogła być czystsza niż złoto, które się wypróbowuje, którego się doświadcza w ogniu, żeby wypalić to, co jest zanieczyszczeniem w tym kruszcu. Chciałbym zachęcić was do tego, jeżeli odbijamy się od tych fragmentów i wchodzimy w kolejny tydzień, który może być trudnym tygodniem. Zaczyna się nowy rok szkolny, unikalny w naszej historii. Przyjrzyj się swoim emocjom, które popychają cię, czy ustawiają cię w kierunku konkretnego zachowania się. Rozpoznaj je, ale przyjrzyj się, z jakiego myślenia one się rodzą. Jakie myślenie je kształtuje? Pamiętaj, że pomoc przychodzi z zewnątrz. Przede wszystkim pomoc przychodzi od Boga. Myślę sobie, że w trudnej sytuacji albo w czasach, kiedy przygotowujemy się do trudnych sytuacji, bezcenne jest zagłębianie się w Boże Słowo, przemienianie tego naszego myślenia pod wpływem Słowa. Ale to jest pomoc, która przychodzi do nas z zewnątrz, ze strony Bożego Słowa. Po drugie, pomoc przychodzi z zewnątrz, ze strony innych ludzi, którzy są w stanie, rozmawiając ze mną, wyprowadzić mnie poza krąg tego, co moje. Tego, wokół czego bardzo często nasze życie się kręci. Inna perspektywa, inny człowiek z innym darem jest w stanie wyprowadzić mnie z tego kręgu, żebym nabrał dystansu do siebie, do swoich interesów, do tego, co moje, i spojrzał na tę sytuację, która jest wyzwaniem, zadaje mi pytanie i potrafił na to odpowiedzieć odpowiedzialnie. Poprzez te doświadczenia, ulegając transformacji, ulegając przemianie w nowego człowieka dzięki działaniu Ducha Świętego. Módlmy się. Panie, Ty widzisz, gdzie jesteśmy. Ty widzisz, Panie, tygodnie, które są teraz przed nami. Ty widzisz wyzwania, przed którym staje każdy z nas. Pokaż, w jaki sposób możemy być dla siebie wsparciem. W jaki sposób możemy się zachęcać, pomagać sobie. W jaki sposób możemy się uczyć żyć z ludźmi, wśród których nas stawiasz, dorastając do tego, do czego nas powołujesz, byśmy byli w stanie z Tobą współpracować, a nie przeszkadzać Ci. Amen.